Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawia wszystkich pielgrzymów, tych, którzy fizycznie wędrują na Jasną Górę, w łowickiej pielgrzymce, która obchodzi w tym roku jubileusz. Po raz 25, jak dowiedziałem się, wyruszacie ku Jasnej Górze, ku Matce Bożej. Pozdrawiam także pielgrzymów, może szczególnie pielgrzymów duchowych, bo oni, podejrzewam, w większej liczbie jeszcze będą gromadzić się przy komputerach, przy swoich telefonach, aby śledzić nie tylko z ciekawości, jak przebiega pielgrzymka, ale także przeżywać ją w sposób duchowy. Pozdrawia Was pielgrzym, który, można powiedzieć, jest doświadczonym pielgrzymem. Prawie 30 razy byłem. Mówię prawie, bo tam było 29 z kawałkiem. 30 raz to już tak tylko dojeżdżałem i wracałem. Tym bardziej jest mi miło i dziękuję za zaproszenie księdzu Tomaszowi i wszystkim organizatorom tej pielgrzymki, bo bardzo wiele łączy mnie z diecezją łowicką. W tej chwili jestem proboszczem w katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze, ale pierwszą moją parafią w życiu, a więc pierwszą miłością kapłańską, była parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i stamtąd rozpocząłem swoje pielgrzymowanie w akademickiej pielgrzymce, choć już wcześniej wędrowałem w paulińskiej przez kilka lat. W grupie czerwonej szła młodzież z Żyrardowa, nie tylko z parafii, gdzie byłem wikariuszem, ale także z sąsiednich parafii Karola Borromeusza, Wniebowstąpienia Pańskiego, od księży Salezjanów, ale także z okolicznych parafii. I druga rzecz, która bardzo łączy mnie tak mocno z diecezją łowicką, pierwsze rekolekcje w swoim życiu, jakie wygłosiłem jako młody ksiądz, początkujący, to była parafia w Międzyborowie. A więc bardzo się cieszę z tego, że mogę w Radiu Wiktoria przeżywać w sposób duchowy tę pielgrzymkę i zostałem poproszony, żeby poprzez Słowo Boże towarzyszyć pielgrzymom, tym na trasie i tym, którzy będą duchowo ją przeżywać. Pozwólcie, moi drodzy, że zanim przypomnę hasło pielgrzymki, to najpierw posłużę się fragmentem Ewangelii ze świętego Łukasza. Zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę. On odrzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A Jezus, usłyszawszy to, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. On zaś, gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Najmilsi, przytoczyłem ten fragment, ponieważ tutaj ogniskuje się podstawowa prawda o Panu Bogu, że Bóg jest chociaż Bogiem Wszechmogącym, to Pan Bóg nigdy nie uczyni jednej rzeczy: nie zbawi człowieka wbrew jego woli. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, rodzice nas najpierw przynieśli do kościoła, poprosili o chrzest, a potem nas brali za rękę i prowadzili do kościoła. Teraz jest już zupełnie inaczej. Jesteś młodym chłopakiem, młodą dziewczyną, jesteś osobą dorosłą. Nikt cię nie zmusi. W innych miejscach Pan Jezus, kiedy zaczynał nauczanie, rozpoczynał od dwóch słów: jeśli chcesz, pójdź za mną. I to jest fundament naszego życia chrześcijańskiego. Nasz wybór. Wiara oczywiście jest łaską, ale na łaskę trzeba odpowiedzieć. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: módl się za nami grzesznymi. Doskonale znamy te słowa i one będą przewijały się w takiej formie rozproszonej w różnych konferencjach, które będą nam towarzyszyły w czasie naszego pielgrzymowania. Chciałbym też na początku powiedzieć, że nie usłyszycie, moi drodzy, tutaj nic nowego, nic nadzwyczajnego, nic, co mogłoby was tutaj jakoś zszokować. Dlatego, że będę mówił o sprawach, o których mówią wasi księża w parafii, na katechezie, bo prawda Boża jest jedna i niezmienna. Tu nie będzie żadnych fajerwerków. Fajerwerki, no to są dobre na koncertach, na stadionie. Sam jako kibic poza meczem, który jest raz lepszy, raz gorszy, ta oprawa meczowa przy Łazienkowskiej jest szczególnie atrakcyjna. Zresztą robiono kiedyś, tak na marginesie dodam, badania sondażowe i stwierdzono, że 60% ludzi przychodzi na mecz ze względu na oprawę, na atmosferę, a 40% interesuje sam futbol. To jest bardzo ciekawa rzecz. Więc tutaj na pewno fajerwerków nie będzie, bo w kościele, bo w chrześcijaństwie nie o fajerwerki chodzi. Tu chodzi o coś głębszego. Wracając do Ewangelii, Pan Jezus pozwolił temu młodzieńcowi odejść. Dlaczego jemu powiedział, żeby sprzedał cały majątek i rozdał ubogim? Bo Pan Jezus dobrze wiedział, że on jest po prostu tym tak uwiązany, tak zniewolony, że ciężko mu będzie pójść za Chrystusem w całej wolności. I on tego nie zrobił. Odszedł zasmucony, bo miał wiele bogactwa. Ciężko było mu się z tym rozstać. Pan Jezus nie zabiegał mu drogi. Nie mówił, zaczekaj, może trochę za ostro powiedziałem, może troszeczkę złagodzę swoje wymagania. Pozwolił mu odejść. To jest pedagogia Pana Boga. Do niczego nas Bóg nie zmusi. Nigdy nie zbawi nas wbrew naszej woli. Pan Bóg jest trochę jak kobieta, chociaż jest czystym duchem, to w jakimś sensie, ze względów takich duszpasterskich, uważam, że trochę jest jak kobieta. Bo wyobraźmy sobie, moi drodzy, młoda dziewczyna, mająca tam 20 parę lat, może 30, chciałaby wyjść za mąż, marzy o swoim przyszłym mężu, żeby był dobry, szlachetny, uczciwy, pracowity, odpowiedzialny, pobożny, czuły, opiekuńczy, no do tego może jeszcze bogaty, przystojny. I gdyby takiego mężczyznę spotkała i gdyby tego człowieka pod groźbą zmuszono, żeby się z tą kobietą ożenił, czy ona byłaby szczęśliwa? Nie sądzę. Jak znam życie, kobieta chce być wybrana i ukochana. Otóż Pan Bóg chce być wybrany i ukochany. I my tego wyboru dokonujemy przez całe życie. Wiara nie jest nigdy sprawą, którą, jak to mówimy tak popularnie, da się załatwić raz na całe życie. Jestem wierzący i mam święty spokój do końca życia. Otóż, moi drodzy, nie da się relacji z Panem Bogiem ułożyć raz na całe życie. Człowiek wierzący to jest człowiek in via, czyli w drodze. A w drodze są lepsze i gorsze momenty. Samo przekonanie, że Pan Bóg istnieje, to jest dużo, a jednocześnie bardzo mało. Niestety zawrotną karierę robi takie określenie: jestem wierzący, a nie praktykujący. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że podpity mąż wraca do domu, żona robi mu wymówki, małą awanturkę, znowu piłeś, a on do niej mówi: kochanie, ale co ty krzyczysz na mnie? Ja jestem abstynentem. Ho, 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 abstynentem? To zobacz, jak wyglądasz. Czuć od ciebie alkoholem. A on mówi do niej: kochanie, jestem abstynentem, ale nie praktykującym. Sprawa do przemyślenia. Samo przekonanie, że Bóg istnieje, to jest dużo, ale jednocześnie bardzo mało. Zresztą takich czystych ateistów, odrzucających Boga jako osobową siłę nadprzyrodzoną, jest bardzo mało. Różnie ludzie w Boga wierzą, różnie Go czczą, różnie wyznają, ale takich czystych ateistów, odrzucających w ogóle Boga osobowego, który ma moc sprawczą, jest bardzo mało. Natomiast tutaj chodzi o coś więcej niż tylko samo przekonanie, że Pan Bóg istnieje. Część z was mieszka w blokach, część z was mieszka w domach jednorodzinnych. Myślę nawet, że większość w domach jednorodzinnych. I dobrze wiecie, że nie wystarczy wybudować dom. O dom ciągle trzeba dbać. Jeżeli nie ma tam dobrej ręki gospodarza, od razu to widać. Tynk odpadający, dach przeciekający, rynny przeciekające. Wielu księży wybudowało kościoły, a potem o te kościoły trzeba dbać. Nie da się raz na całe życie wybudować i powiedzieć: mam święty spokój. Ciągle o dom, o świątynię, ciągle trzeba się troszczyć. Nie wystarczy zawrzeć piękny, sakramentalny związek małżeński. O miłość w małżeństwie trzeba się nieustannie troszczyć, nieustannie ją karmić. I dlatego, moi drodzy, podobnie z relacją do Pana Boga. Nie da się jej raz na całe życie ustawić. Często mówimy, że Pan Bóg daje nam szansę. Kiedy gdzieś tam pogubimy się w życiu, odwrócimy się od Pana Boga, wracamy, znowu odchodzimy, że Pan Bóg jest cierpliwy i Pan Bóg daje nam szansę. A może spróbujmy spojrzeć na to z drugiej strony. To my dajmy Panu Bogu w czasie tej pielgrzymki szansę, żeby mógł zadziałać w konkretnym kontekście naszego życia, w konkretnej chwili, w konkretnym czasie, jaki teraz przeżywamy. Jak wspomniałem, prawda Boża jest jedna i niezmienna. Tak jak chleb. Chleb można jeść z masłem, z serem, z wędliną, ze smalcem. Starsze pokolenie pamięta, że chleb, jak była bieda w domu, jadło się z cukrem i z wodą. I też było to bardzo smaczne. Ale zawsze chleb to chleb. Nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że chleb mi się znudził. Niektórzy powstrzymują się od pieczywa ze względów takich dietetycznych, ale żeby chleb się znudził, nie słyszałem. Tak samo i z kaznodziejami, z rekolekcjonistami. Zaprasza się z zewnątrz księdza, choć my mówimy o tych samych sprawach, to każdy ksiądz ma swoje przykłady, swój styl mówienia, swoje akcenty i dlatego zostałem zaproszony, żeby na bazie swoich doświadczeń wiary, swoich doświadczeń kapłańskich podzielić się z wami wielkim darem, jakim jest wiara w Pana Boga. Często dzisiaj słyszymy o tych odejściach ludzi od Kościoła, że to jest taki już wieszczony koniec wiary, koniec Kościoła. Różnie to bywa, moi drodzy. Pan Jezus, kiedy chodził po miastach i wioskach i nauczał, głosił dobrą nowinę, wszystkich nie nawrócił. Jedni szli za Jezusem, inni nie. Słuchali i odchodzili. Posłuchamy cię innym razem, kiedy nie chcieli wchłonąć dobrej nowiny, którą przyniósł Pan Jezus. Dzisiaj też jest dwustronny ruch, który my, księża, obserwujemy. Nie tylko ludzie odchodzą od Pana Boga, od Kościoła. Wielu odchodzi, ale także wielu wraca. Proszę mi wierzyć, że w ciągu 3 lat miałem w katedrze, gdzie jestem proboszczem, 3 powroty do Kościoła po dokonaniu tak zwanego aktu apostazji. To byli młodzi ludzie, którzy parę lat wcześniej przyszli do kancelarii i złożyli w sposób oficjalny akt apostazji. Jeżeli ktoś dokonuje takiego aktu, to robi to bardzo świadomie. Albo bardzo przemyślana sprawa, albo na bazie jakichś emocji. Różnie to bywa, ale jest to w miarę świadomie, bo ktoś zadaje sobie trud, żeby to jasno zadeklarować. Praktycznych apostatów jest dużo więcej. Ludzie przestają żyć Panem Bogiem, odwracają się, nie modlą się, nie żyją sakramentalnie i praktycznymi są apostatami, ale ktoś, kto czyni to bardzo świadomie, składając dokument, to jest zupełnie inna sprawa. I przyszło oczywiście niezależnie od siebie 3 młodych osób, którzy prosili o pomoc w powrocie do Kościoła. Wtedy musi paść pytanie, dlaczego odszedłeś, dlaczego chcesz wrócić. I nie zapomnę takiego stwierdzenia młodego człowieka, który po 4 latach prosił o przyjęcie do Kościoła. Powiedział mi tak, cytuję, proszę księdza, ja już nie wyrabiam bez spowiedzi i bez Komunii Świętej. Nie wyrabiam. Ja nawet jak dokonałem tego aktu apostazji 4 lata temu, to ja jeszcze w odruchu swoim modliłem się, ale już czułem, że między mną a Panem Bogiem jest taka bariera, której nie mogę przeskoczyć. I tak jak powiedziałem, nie wyrabiam już w takim stanie trwać. Oczywiście jest cała procedura, nie będę jej dokładnie omawiał. Trwa około miesiąca, może trochę ponad i ten człowiek został przyjęty. Tak samo i pozostałe osoby również. A więc to nie jest tak, że tylko odchodzą. Wielu ludzi po 2 latach, orientując się szybko, że bez Pana Boga pojawia się jakaś pustka, jakaś wegetacja, to jest takie trochę życie na próbę, jak to byłoby bez Pana Boga. Przyznam się wam szczerze, kiedy byłem dzieckiem, byłem ministrantem, często modliliśmy się wspólnie w domu z całą rodziną, chodziłem na katechezę i kiedyś pomyślałem sobie, a jak to by było, jakbym raz nie poszedł w niedzielę na mszę świętą? Po prostu takie religijne wagary. Wziąłem komrze po śniadaniu w niedzielę, wziąłem komrze pod pachę, powiedziałem, że idę na mszę świętą, pożegnałem się z rodzicami I zamiast do kościoła poszedłem sobie na miasto i łaziłem po ulicach. Wydawało mi się, że wszyscy się na mnie patrzą, że wszyscy dookoła wiedzą, że ja powinienem być przy ołtarzu. Ja nie zapomnę tego uczucia. Chciałem sprawdzić, jak to jest. Było to fatalne przeżycie. Oczywiście Pan Bóg tak tym wszystkim pokierował, że spotkałem sąsiadkę. Ładnie jej się ukłoniłem, ona się uśmiechnęła, odpowiedziała dzień dobry i po paru dniach pani sąsiadka spotyka moją mamę i mówi: oj, pani Zosiu, ale ten pani syn Boguś taki grzeczny, tak ładnie mi się w niedzielę ukłonił, chodził sobie po ulicy, jest bardzo grzeczny. Po ulicy chodził? O której godzinie? No tak było chyba po 10:15 czy 20. Naprawdę? O, to on jeszcze mi się będzie musiał nieźle wytłumaczyć. On wtedy powinien być na mszy przy ołtarzu, bo powiedział mi, że idzie na mszę świętą służyć przy ołtarzu. No i oczywiście wszystko się wydało. Nie pamiętam, jak to się dla mnie skończyło, czy tylko nauką, czy jeszcze innymi konsekwencjami. Ale mówię o tym dlatego, że to jest takie próbowanie, jak to może być. Taka ciekawość, tak sprawdzić. I wielu ludzi szybko, niektórzy potrzebują więcej czasu, dochodzą do przekonania, że to życie jedno jedyne, które otrzymaliśmy od Pana Boga, albo wygrywamy, albo przegrywamy w perspektywie zbawienia. Trzeciej drogi nie ma, bo jak wiemy, z czyśćca jest tylko jeden kierunek do nieba. Trzeciej drogi nie ma. Dlatego albo wygrywamy, albo przegrywamy. I nie znam prostszej, lepszej, praktyczniejszej definicji życia ziemskiego, jak krótkie stwierdzenie, że życie tu na ziemi to jest po prostu czas zasługiwania na niebo. Albo ten czas dobrze wykorzystamy, albo źle go wykorzystamy. I dlatego pielęgnowanie swojej wiary, życie, jak to mówimy tak górnolotnie, Panem Bogiem, o to trzeba nieustannie się troszczyć i dbać. Mam świadomość, że większość z moich słuchaczy to ludzie młodzi, chociaż serdecznie pozdrawiam i wiek średni, może starszy. Dzisiaj często dyskutujemy z księżmi, jak tutaj trafić do młodzieży, jakie metody duszpasterskie, jak głosić Słowo Boże, żeby przyciągnąć. To jest problem i tutaj na pewno nie podam jakiejś takiej jednej gotowej recepty, bo taki mądry to ja nie jestem. Ale chciałbym powołać się na taki jeden przykład, taki obrazek sprzed kilku lat z katedry, gdzie jestem proboszczem. Mianowicie był organizowany koncert w naszej świątyni i przyjechała najpierw grupa techniczna, która montowała różne kolumny, głośniki, no cały ten sprzęt, światła. Jeden z mężczyzn obsługujących ten koncert, 50-paroletni człowiek, zagadnął do mnie: proszę księdza, ja parę lat pracowałem w Holandii. Chodziłem do kościoła i tam zauważyłem, że w niektórych świątyniach są prezbiteria obrotowe, tak jak w teatrze sceny obrotowe. Jak była msza święta czy nabożeństwo, no to był ołtarz, ambona, a jak w piątki, w soboty wieczorem były koncerty rockowe dla młodzieży, no to guziczek się wciskało, prezbiterium się obracało i były już wtedy mikrofony takie koncertowe, głośniki i scena dla artystów. Wie ksiądz, jakby takie prezbiteria obrotowe budowało się w polskich kościołach, to by się młodzież przyciągnęło do kościoła. Ja smutno popatrzyłem na tego pana i tylko powiedziałem jedno zdanie. Wie pan, to pan chyba nie rozumie, o co chodzi w kościele. Tu nie chodzi o wtłoczenie ludzi do świątyni, bo można by wymyślać różne, jak powiedziałem na początku, fajerwerki, można by cyrk jakiś sprowadzić, koncert, jakiś pokaz atrakcyjny. No i co z tego, że ludzie weszliby w mury kościelne, jak oni by nie przyszli do kościoła? Oni by nie przyszli do Chrystusa tylko ze względu na jakieś atrakcje. Kościół w tym sensie nigdy nie będzie atrakcyjny pod względem takim fajerwerkowym. Bo w kościele mówi się rzeczy trudne, mówi się o wymaganiach, mówi się o przykazaniach. W kościele nieustannie słyszymy słowa napomnienia. Bywają oczywiście słowa pociechy, dodawania otuchy, ale w kościele, jak wiemy, nie chodzi o sztuczne, takie płytkie przyciągnięcie młodzieży czy dorosłych. Kiedy człowiek przeżywa jakiś kryzys, jakieś zwątpienie, załamanie, to w zasadzie stan, przez który każdy chyba musi przejść. Bo jeśli poważnie traktuje się Pana Boga, to muszą pojawić się pewne pytania, na które szukamy często odpowiedzi. I ktoś powiedział bardzo mądre zdanie, że jeśli ktoś chce na siłę odejść od Pana Boga i wejść na drogę niewiary, to na pewno znajdzie argumenty. Szatan mu podsunie mnóstwo argumentów, a że księża są tacy beznadziejni, a że w parafii jest beznadziejnie, a że to, a że tamto, a to katecheta. Mnóstwo argumentów na pewno znajdzie ten, kto będzie chciał na siłę odejść. Ale prawdą jest i to, że jeśli ktoś szczerze i uczciwie szuka drogi do Pana Boga, to Pan Bóg go nie zostawi samego i pozwoli mu znaleźć właściwą ścieżkę, żeby odnalazł prawdę, żeby odnalazł sens życia w Bogu. Jeśli człowiek odchodzi od Pana Boga, pojawia się pustka, to wielu ludzi przyznaje. W pustkę musi coś wejść. A ponieważ życie nie znosi pustki, szatan ze swoimi propozycjami, o czym będę mówił w następnych konferencjach, natychmiast wejdzie. Ciągle musimy sobie zadawać pytania, takie podstawowe, od których nigdy nie uciekniemy. Czego szukamy? Kogo szukamy w życiu? O co nam chodzi? Na kim chcemy budować swoje życie? Wiara jest nazywana kompasem życia człowieka. Kompas, jak wiemy, trochę urządzenie zapomniane, ale kompasu używało się, żeby wskazywał właściwy kierunek dojścia do celu. I kompas może nas prowadzić przez jakieś zarośla, przez jakieś gęstwiny. Czasami idziemy taką drogą, że się można pokaleczyć, jak to polna droga czy przez las. Ale kompas wskazuje właściwy kierunek. Nawet jak się tam trochę pokaleczymy, gdzieś tam uszarpiemy, to dojdziemy do celu, jeżeli będziemy szli we właściwym kierunku. Ruszamy ku Jasnej Górze. Jedni, podkreślam, fizycznie, inni duchowo. I to jest kierunek, aby tam spojrzeć ostatniego dnia pielgrzymowania Matce Bożej z wiarą w oczy i zawołać: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam do następnej konferencji, następnego dnia, żeby te słowa, które są hasłem tej pielgrzymki, módl się za nami grzesznymi, były słowami otuchy, pociechy, że na tej drodze nie jesteśmy sami, bo dał nam Jezus swoją matkę.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.